Daliśmy tę minutę akademicką. Słowo, które możemy rozważać dzisiaj, myślę, że to list do Koryntian. Ja wybrałem taki jeden właściwie werset z hymnu miłości. Jeśli miłości bym nie miał, byłbym niczym. Ale możemy sobie cały ten hymn o miłości rozważać, ale ten cytat to jest 1 Koryntian 13, rozdział 13, werset 2. Jeśli miłości bym nie miał, byłbym niczym. Czasami zbyt dużo cytatów nas rozprasza, to jest taki jeden cytat jak mantra, który możemy sobie, prawda, wbić do głowy i jakoś przeżuwać, tak brzydko mówiąc, w umyśle przez cały czas adoracji. Jeśli miłości bym nie miał, byłbym niczym. I to do tego drugiego, do tej drugiej części przykazania miłości, prawda? Miłuj bliźniego jak siebie samego. To jest nasza droga życia. To właśnie nasza droga życia, to droga miłości. Patrzyliśmy, jaki jest obraz Boga według przykazania miłości człowieka. No i dzisiaj też nasza droga, którą mamy realizować, czyli właśnie droga miłości. Ale miłość obejmuje nie tylko właśnie Boga, ale wszystkie byty osobowe, a więc też człowieka, aniołów. A jeżeli mówimy o człowieku, no to musimy też samych siebie tutaj włączyć w ten zbiór ludzi. Prawda? Więc ta cnota, którą Bóg wlewa, tu chodzi o cnotę w tej chwili i to tą wlaną, a więc boską czy teologiczną cnotę miłości, którą Bóg wlewa wraz z łaską uświęcającą serce człowieka na chrzcie już zalążkowo, która potem się rozwija. I wyobraźcie sobie, że tą cnotą wlaną mamy kochać też siebie. Nie jest to egoizm, tylko teologia najczystszej postaci. Tomasz z Akwinu, proszę bardzo sobie wziąć 16 tom Sumy Teologicznej i tam sobie odnaleźć to, miłość siebie. Miłość siebie, właśnie jako jeden z tych, można powiedzieć, przejawów cnoty wlanej cnoty miłości przez Boga. Oczywiście tutaj celem jest zawsze Bóg, zawsze go gdzieś mamy w umyśle, bo kocham siebie, bo Bóg mnie stworzył, bo On chciał, żebym zaistniał, bo On stworzył mnie właśnie takiego, a nie innego. No gdybym teraz powiedział, że Jego dzieło, czyli ja sam, to jest jakiś bubel, no to bym chyba go obraził, prawda? Tak myślę, że on mógłby się poczuć troszeczkę jakby niedoceniony, jeżeli bym tak pomyślał o sobie. A więc spójrzmy tak oczyma Boga na siebie i na bliźniego oczywiście. On też jest dziełem Pana Boga. Możemy to właśnie na adoracji tak spróbować wyjść z siebie, popatrzeć na siebie, o właśnie spróbować wejść w oczy Jezusa, który tu patrzy z tej monstrancji i jak na przykład On patrzy na mnie z tej monstrancji właśnie, prawda? Więc przecież On stworzył mnie i to stworzył z miłości. To nie była jakaś wpadka, prawda? Że tylko to rzeczywiście wszystko było od początku do końca chciane i zaplanowane. Ale to oczywiście ta miłość siebie to nie oznacza takiego egocentryzmu, bo wydaje mi się, że takie różne współczesne, jakieś takie psychologiczne poradniki kochaj siebie, prawda, no to one troszeczkę wchodzą w taki ton takiego egocentryzmu, prawda, takiego kultu ciała na przykład, prawda, moje ciało musi być perfekcyjne teraz. To nie o to chodzi w miłości siebie. Właśnie ta miłość siebie, ona jest taka całościowa, więc kocham też duszę, nie tylko ciało, a to wymaga czasami nawet oddania życia, bo któryś z autorów, już nie pamiętam właśnie, to pisał, że czasami większą miłością siebie jest oddać życie na przykład w obronie ojczyzny, niż być niewolnikiem, prawda? Więc to jest miłość siebie. Miłość siebie się nie kłóci na przykład z oddaniem życia w jakiejś ważnej sprawie, czy poświęceniem na przykład, czy jakimś poświęceniem siebie Podobno matka, która rodzi dziecko, to traci 10% zdrowia, zresztą tak się mówi, później musi odzyskiwać to zdrowie przez jakiś czas. Więcej? 20. No ale jest to, widzicie, poświęcenie. No i co? Gdybyśmy traktowali miłość siebie jako taki egocentryzm, prawda, no to byśmy nie mogli sobie pozwolić na poród. I myślę, że wiele, wiele na Zachodzie takich trendów jest, prawda, że to jest zbyt duże poświęcenie. Więc to miłość siebie trzeba dobrze rozumieć. Kocham siebie, ale z ciałem i duszą. Nie tylko samo ciało, ale ciało też. Ale też, prawda, trzeba zobaczyć, gdzie na przykład Pan Bóg chciałby, żebym coś poświęcił z tego swojego, nie wiem, też posiadania, bo ktoś może powiedzieć, kocham siebie, więc posiadam, a może coś mogę z tego dać też dla innych. I to wszystko na bazie tej miłości wlanej. Mamy do tego zdolność. Musimy jakoś tak wejść w siebie i zobaczyć, że Pan Bóg dał mi tę zdolność. Ktoś może powiedzieć, no nie pokocham siebie. Tyle mam tych różnych wad, że nie pokocham. Nie dam rady. No ale no to jest jakoś sprzeczne z tym, co gdzieś mamy w teologii, że jest to cnota wlana, ona jest w nas. Skoro jestem w stanie łaski uświęcającej, przyjąłem komunię, to mam w sobie wlaną cnotę miłości, więc mam to uzdolnienie. Może za bardzo je właśnie jakoś tak blokuję moimi zranieniami, moimi jakimiś właśnie takimi uprzedzeniami do siebie. No trzeba by to puścić, prawda? Jakoś rozwiązać samego siebie. Może modlitwa wstawiennicza mogłaby tu pomóc na przykład w tym, żeby rozwiązać te wszystkie jakieś takie moje uczuciowe blokady. A więc tutaj no, w tej relacji z Bogiem mogę odkryć swoją tożsamość, kim jestem. Nawet nie w relacji z człowiekiem. Oczywiście człowiek też jest tutaj potrzebny, ale czasami no, ludzie nas też nie docenią. Wiadomo, że dziecko polega przede wszystkim na rodzicach. Stąd czerpie swój obraz siebie. No ale jak już dojrzejemy, no to już trzeba tę relację oprzeć na, to ten obraz siebie trzeba oprzeć na relacji z Bogiem. Trzeba sobie uświadomić, mój ojciec, moja matka to nie są bogowie. Tak dziecko może nie myśli, ale tak jakby czuje, może w praktyce tak to dla niego wygląda. Ale jak już jesteśmy dorośli, trzeba sobie powiedzieć, mój ojciec ma wady, będzie miał, bo on nie jest Bogiem. I mówił mi coś złego może, że jesteś do niczego, ale to nie Bóg mi to mówił, to niedoskonały człowiek. Więc trzeba by przejść z tej relacji do człowieka na taką tożsamość, którą czerpię z relacji z Bogiem. I właśnie czerpię ją właśnie na tym, że to Bóg mnie stworzył, że ponieważ chcę być w przyjaźni z Nim, no to także wiąże się z tym miłość Jego przyjaciół i tego, co On chciałby, abym kochał. On chce, abym kochał siebie. I tutaj pisze święty Tomasz, tu sobie zacytuję jego sumę teologiczną. Należy miłować też ciało miłością nadprzyrodzoną, wlaną, jako część siebie, swojej osoby. Natura naszego ciała nie pochodzi ze złego źródła, lecz jest stworzona przez Boga. Dlatego możemy się ciałem posługiwać w służeniu Bogu. Zgodnie z listem do Rzymian 6:13 oddawajcie członki wasze na oręż sprawiedliwości Bożej. Wobec tego powinniśmy nasze ciało miłować tą miłością, jaką miłujemy Boga. Natomiast nie powinniśmy miłować w naszym ciele skaz i schorzeń wynikłych ze skutku grzechu pierworodnego, lecz powinniśmy całym pragnieniem tej miłości dążyć do ich usunięcia. Bo to jest też ciekawe, że już nie jest też tak, że teraz zaakceptuj siebie, już musisz wszystko, też to, co złe jest w tobie, akceptować, prawda? To też nie o to chodzi. To, co złe, co jest jakimś skutkiem choroby, grzechu, to jest właśnie ciekawe w tym fragmencie, że powinniśmy całym pragnieniem miłości dążyć do jej usunięcia. Właśnie tego, co gdzieś jakoś no, niszczy to nasze ciało. I drugi ciekawy, taka myśl z tego fragmentu, że należy miłować ciało tą miłością, którą miłujemy Boga. A więc tu chodzi o właśnie tę wlaną miłość. Ona jest jakby jednością. Ponieważ miłuje Boga, to miłuje też siebie, swoje ciało, które On stworzył. To nasze ciało może radować się Bogiem, poznaniem, miłowaniem Go. Właśnie może pełnić dobre uczynki. Jest jedność ciała i duszy, z radowania się duszy spływa na ciało jakaś szczęśliwość. Dlatego też, ponieważ ciało uczestniczy w pewien sposób w szczęśliwości wiecznej, więc powinno być kochane miłością. Więc to są takie argumenty właśnie za miłością siebie. No ale teraz trzeba właśnie jakoś to w praktyce przemyśleć. Może porozmawiać na grupce o tym, jak mam to zrobić. Może właśnie jakaś modlitwa wstawiennicza, może właśnie jakaś chwila rozmowy z kapłanem. No różne mogą być tutaj. Mamy pewien jakby pewną baterię środków na tych rekolekcjach, których możemy użyć. Oczywiście w domu mamy jeszcze inne środki, możemy właśnie też ich użyć. Natomiast właśnie tutaj mamy takie krótkoterminowe środki, bym powiedział, które są takie jednorazowe, których możemy użyć. A teraz jest też inne ciekawe pytanie, jeśli chodzi już o miłość bliźniego. Czy i w jaki sposób mamy kochać grzeszników albo nieprzyjaciół? Więc takie dwie kategorie, które sobie jeszcze omówimy. Grzesznicy i nieprzyjaciele. Kochać tych grzeszników czy nie? I święty Tomasz pisze, że w grzesznikach trzeba brać pod uwagę naturę i winę. Więc naturę mają od Boga, są zdolni do szczęśliwości wiecznej. A więc biorąc pod uwagę ich naturę, powinni być kochani. Ale jeśli chodzi o ich winę, ona się sprzeciwia Bogu. Więc tutaj święty Tomasz używa słowa, które może was szokować, że biorąc pod uwagę ich winę, powinni być nienawidzeni. Ktokolwiek by to był, czy ojciec, czy matka, czy bliscy krewni, zgodnie ze słowami Łukasza 14:26, powinniśmy bowiem w grzesznikach nienawidzić to, że są grzesznikami, natomiast miłować to, że są ludźmi uzdolnionymi do szczęśliwości wiecznej wraz z nami kiedyś. A więc jak rozumieć to słowo nienawiść? Tu chodzi o nienawiść do grzechu oczywiście, nie do człowieka. No właśnie, czy możemy nienawidzić, czy nie? Okazuje się, że tak, że nienawiść, ale tu nie chodzi o taką zawiść, mściwość, tylko takie uczucie odpychające nas, uczucie takiej niechęci. To rozumie się w scholastyce na przykład, czy w teologii jako nienawiść. Takie odpychanie, uczucie odpychania. Ono też jest, więc ci wielcy teologowie uważali, no, że jest to część naszej natury, a wszystko, co jest naturą człowieka, jest stworzone przez Boga, a więc nie może być złe. A więc również nasze uczucia nie mogą być złe. A więc nie może być złe uczucie nienawiści, tylko teraz ono ma swój cel i musi być skierowane do tego celu, a nie do innego. A celem nienawiści jest odpychanie od zła. Więc jak widzę grzech, zło, no to nie może się we mnie budzić uczucie miłości wtedy, jakiegoś pociągania, przyciągania, radości. Właśnie nie, wtedy powinienem poczuć, jak widzę jakąś niesprawiedliwość, nie wiem, społeczną, jakieś zło wołające o pomstę do nieba, jakieś wielkie afery. Powinna się we mnie budzić złość, jakaś taka właśnie odpychanie od tego, obrzydzenie, nienawiść. Właśnie to można użyć tego słowa nienawiść, czyli odium, po łacinie odium. Być może to słowo polskie ma jakby taki szerszy zakres znaczeniowy, dlatego tak tam się źle kojarzy, ale generalnie ono trzeba je rozumieć jako coś, co nas odpycha. O ile miłość nas przyciąga, łączy, jednoczy, to nienawiść nas ma, jest przeciwieństwem, ma nas odpychać. Mamy właśnie odstręczać, mamy być odstręczani od grzechu właśnie poprzez to uczucie, które się od razu w nas powinno wzbudzić, jakiejś takiej niechęci, złości. A więc tutaj zobaczcie, że nawet jeżeli to ojciec lub matka popełnialiby jakieś zło, grzech, krewni, no to też, mimo że są to nasi bliscy, nie powinniśmy jakoś być pociągani przez to ich zło, dlatego że są naszymi bliskimi, ale właśnie też powinniśmy być odpychani. Ale tutaj też Tomasz pisze dalej, że grzeszącym przyjaciołom nie należy odbierać dobrodziejstw przyjaźni. Jak długo istnieje nadzieja ich uzdrowienia? Winniśmy im raczej dać pomoc do odzyskania cnoty, niż do odzyskania pieniędzy. Takie porównanie robi, że najpierw, że prędzej bardziej powinniśmy im dać pomoc w odzyskaniu cnoty, niż uzyskanie pieniędzy, jeśli by je stracili. A więc jest to coś ważniejszego, bo cnota jest bardziej spowinowacona z przyjaźnią niż pieniądze. Jeżeli natomiast wpadną w skrajną złośliwość i staną się niepoprawni, wtedy nie należy okazywać im przyjacielskiej zażyłości. Więc póki jeszcze się da z jakimś grzesznikiem funkcjonować, no to właśnie Tomasz za kimś zaleca, żeby nie zrywać jednak tej relacji. Mimo że nawet jego czyny by nas brzydziły, no to jednak nie zrywać, żeby go pociągać, żeby jednak go na tę drogę sprawiedliwości wciągnąć. Ale jak już widzimy, że stał się niepoprawny, no to już wtedy chyba nie ma szans. Może to jest też czasami taki dylemat żon, kiedy ich mąż, prawda, już staje się jakimś takim przemocowcem, czy odejść, czy nie odejść. No, więc no tutaj myślę, że to jest jakaś chyba podpowiedź, że oczywiście przemoc nie, więc odejść, ale jeżeli są to jakieś tam inne jego wady, które jeszcze nie są przemocą i nie szkodzą rodzinie, no to pewnie według Tomasza jakoś można z nim jeszcze trwać i próbować go na tę drogę dobra pociągnąć. Więc grzeszników miłujemy z miłości też, mamy ich kochać nie dlatego, żebyśmy im życzyli tego, czego oni pragną, czy cieszyli się z tego, co ich cieszy, lecz abyśmy doprowadzili ich do tego, by oni pragnęli, czego my pragniemy i chcemy, a więc żeby ich przeciągnąć na naszą stronę. Ale też jest jedno ważne zastrzeżenie. Ludzie słabi powinni unikać współżycia z grzesznikami z powodu grożącego im niebezpieczeństwa ulegnięcia zepsuciu. A więc jeżeli czujemy się jednak za słabi na pewną relację z kimś, no to lepiej w nią nie wchodzić. Natomiast doskonali, o których nie należy się obawiać, by dali się zepsuć, postępują chwalebnie, obcując z grzesznikami, celem ich nawrócenia. Podobnie też i Pan jadał i pił z grzesznikami, jak pisze Mateusz. Wszyscy jednak powinni unikać obcowania z grzesznikami w znaczeniu brania udziału w ich grzechach. A więc tutaj właśnie, jak mówi list do Koryntian, wyjdźcie spośród nich i nie dotykajcie nic nieczystego, to znaczy nie zgadzajcie się na grzech. No takie to są dość może skomplikowane rozważania, różne takie klauzule, a tutaj taka, ale myślę, że to jest mądre i takie logiczne ostatecznie. No i teraz mamy znowu nieprzyjaciół, jeszcze jedna kategoria ludzi, z którymi trudno być może się nam obcuje, no bo grzesznik nie zawsze jest naszym nieprzyjacielem, on po prostu może być jakimś aferzystą, nie wiem, może po prostu kraść, może po prostu cudzołożyć gdzieś tam, prawda, no różne są te grzechy, ale one nie godzą w nas bezpośrednio, natomiast nieprzyjaciel to już jest ten, którego grzech godzi we mnie. I teraz jak tu z miłością właśnie. No tutaj pisze właśnie Tomasz Zakwini. Znowu się odnosi do tego uczucia nienawiści. że każda rzecz ze swojej natury nienawidzi tego, co jest jej przeciwne. Nieprzyjaciele zaś są nam przeciwni jako nieprzyjaciele. Stąd powinniśmy w nich to nienawidzić, że są nieprzyjaciółmi. Nie powinno się nam to podobać. Natomiast nie są oni nam przeciwni, jako, jeżeli są brani jako ludzie zdolni do szczęśliwości wiecznej. I pod tym względem powinniśmy ich miłować. Więc jakiś taki troszkę jest tutaj dualizm, że kochamy w nieprzyjacielu jego człowieczeństwo, jego osobę, ale oczywiście nie musimy kochać, no nie powinniśmy nawet, nie możemy jakby tego zła, które jest w nas skierowane. Jeżeli miłowałoby się nieprzyjaciela jako przyjaciela, byłoby to przewrotne i sprzeczne z miłością, gdyż byłoby miłowaniem w kimś zła, a tego nie możemy robić. A więc tutaj miłość nieprzyjaciół można brać pod uwagę jako miłość wszystkich ludzi z tego powodu, że są tej samej natury. Tak pojęta miłość nieprzyjaciół jest obowiązkiem wynikającym z miłości wlanej, w tym znaczeniu, że kto miłuje Boga i bliźniego, nie może z tej powszechnej miłości bliźniego wykluczyć nawet swoich nieprzyjaciół. A więc skoro są też stworzeni przez Boga, to ta miłość wlana każe nam ich kochać. Ale nie domaga się ona koniecznie, by ktoś miał miłość do jakiegoś swojego szczególnego nieprzyjaciela. Prawda? A więc... ale jednak jest ona konieczna w znaczeniu gotowości ducha. Gdyby ten człowiek był w jakiejś potrzebie takiej czynnej miłości, to jak najbardziej wtedy trzeba właśnie z jakąś pomocą wystąpić. No właśnie, więc tutaj czasami w nas się pojawiają różne uczucia i mamy nieprzyjaciela i teraz się zastanawiamy, czy to, że jestem zły na jego czyny, na jego zło, które mi wyrządził, czy to jest coś złego z punktu widzenia teologicznego. No okazuje się, że nie. Mogę być zły na to zło, które on uczynił, nienawidzić tego zła, ale jednocześnie mam go kochać jako człowieka. Niektórym się to wydaje trudne do pogodzenia, ale jeżeli się tak zastanowimy, no to myślę, że to się da tak oddzielić. Widzę w kimś z jednej strony dobro, czyli to wszystko, co jest od Boga, jego natura, no ale widzę też to zło, które zrobił. Prawda? I inne uczucia mają prawo się i powinny się pojawić w reakcji na zło, a inne uczucia w reakcji na dobro. No właśnie, i teraz może jeszcze, skąd brać siłę do takiej miłości siebie, nieprzyjaciół, grzeszników, których czasami jakoś się gorszymy nimi, skąd brać tę siłę? Więc miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w tym momencie może nawet nie znam. Taka miłość, i to jest teraz znowu cytat z papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est, numer 18. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem. Więc to już mówiłem w pierwszej konferencji. Spotkanie z Bogiem to nam tylko może dać siłę do miłości siebie, bliźniego, Pana Boga. Ono nam może pokazać nasz obraz prawdziwy, intymne spotkanie z Bogiem. Tutaj papież Benedykt XVI kilka razy odwołuje się do przykładu świętej matki Teresy z Kalkuty, ponieważ ona czerpała tę siłę do pracy z ubogimi, przede wszystkim z adoracji. Ona właśnie adorowała. Nawet podobno gdzieś na jakimś spotkaniu księży powiedziała do nich: księża, potrzebujecie codziennie godziny adoracji. Któryś ksiądz się zgłosił, że ja nie mam czasu na godzinę adoracji, mam kancelarię, katechezę, kazanie muszę przygotować, mam tyle pracy, a ona mówi: to ksiądz potrzebuje 2 godzin adoracji. A więc to jest ta siła właśnie. Stąd możemy czerpać siłę miłości, To jest właściwie jedyne źródło. Wszystkie inne źródła nam wyschną prędzej czy później, a to źródło jest niewyczerpane. Niewyczerpane. Jeszcze do tej miłości grzeszników, to mnie tak korci jeszcze to dopowiedzieć. Czasami się tak krytykuje Kościół, że może powinien być bardziej radykalny, może bardziej z jednymi trzymać, a drugich potępić. Ale właśnie to nie jest takie proste, bo właśnie no, tych grzeszników też trzeba gdzieś mieć w pobliżu, prawda? Nie można ich tak całkiem już potępić na ziemi, prawda? Bo wtedy no, tracimy ich. To nie jest, myślę, zadanie Kościoła potępianie. Dlatego tutaj no, to są pewne takie trudne tematy, bo chodzi o człowieka, prawda? Tutaj Tomasz za chwilę mówi, że grzeszników też trzeba miłować. Jeżeli ktoś nie jest słaby, to powinien nie odmawiać im jednak kontaktu czy przyjaźni. Tutaj mówi Tomasz za chwilę, jeżeli nasi przyjaciele grzeszą, to nie powinniśmy ich właśnie tak potępiać. Także ja bym uważał z takimi wymaganiami radykalizmu od Kościoła, bo tutaj każdy ma jakby swój pomysł na radykalizm, no i to może być radykalizm, który zabija tak naprawdę. Więc miłość jest boska, ponieważ pochodzi od Boga i łączy nas z Bogiem. I ten proces jednoczenia właśnie przekształca nas w właśnie nasze ja, że coraz bardziej jest podobne właśnie do Pana Boga przez miłość. A więc kochając Boga, tak naprawdę kochamy siebie, bo ta miłość nas przemienia. Ta miłość nas właśnie doprowadza do jakiejś pełni. Więc tutaj kochając rozwijamy siebie, kochając bliźniego, kochając Boga. Kto modli się, jeszcze dalej Benedykt XVI, nie traci czasu. Nawet jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do działania. Pobożność nie osłabia walki z ubóstwem czy biedą bliźniego. Błogosławiona Teresa z Kalkuty, jeszcze wtedy była błogosławiona, jest wymownym przykładem, że czas poświęcony Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi skutecznej i operatywnej miłości bliźniego, ale w rzeczywistości jest jej niewyczerpalnym źródłem. Pisała ona w liście do świeckich współpracowników. Potrzebujemy tej intymnej więzi z Bogiem w naszym codziennym życiu. Jak możemy ją nawiązać? Przez modlitwę. Przez modlitwę. Ale też dwa słowa o takiej czynnej miłości bliźniego. To też jest ważny element. Myślę tutaj też Benedykt XVI właśnie w encyklice Deus Caritas Est o tym pisze. Więc ta miłość bliźniego oczywiście jest powinnością każdego wierzącego, ale on mówi, że jest zadaniem także całej wspólnoty kościelnej na każdym jej poziomie. A więc to jest właśnie takie ciekawe, że nie tylko pojedynczo powinniśmy jakoś czuć ten obowiązek jakiejś tam czynnej miłości, prawda, do potrzebujących, ale że na każdym poziomie wspólnoty kościelnej powinny być jakieś organizacje, tego słowa używa papież, które w sposób uporządkowany mogłyby służyć właśnie wspólnocie. A więc na każdym poziomie Kościoła jakaś organizacja, która by pomagała i w którą mógłbym się też włączyć, czy wspomóc ją, na przykład przez jakąś ofiarę. A więc już w pierwotnym Kościele wytworzyła się pewna nierówność w rozdawaniu jałmużny dla wdów. Apostołowie wtedy wybrali diakonów, było ich 7, kolegium 7 diakonów, którzy mieli właśnie służyć tym potrzebom materialnym osób potrzebujących w pierwszej wspólnocie. Ale co ciekawe też słowa pisze papież, że ta grupa nie miała jednak spełniać tylko posługi rozdawnictwa. Mieli to być mężczyźni pełni ducha i mądrości. Oznacza to, że służba społeczna, jaką mieli wypełniać, była bardzo konkretna, ale równocześnie była to służba duchowa. Więc taka pomoc charytatywna to jest też służba duchowa. To jest też służba duchowa, która realizuje podstawowe zadania Kościoła. Właśnie tą uporządkowaną miłość bliźniego. Można powiedzieć, że ona się wtedy stała zorganizowana i weszła w strukturę Kościoła. Więc Kościół, pisze dalej papież Benedykt, jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne. No bardzo mocne słowa tak naprawdę. Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne. Ale też ta caritas agape, ta miłość wlana, wykracza poza granice Kościoła. Przypowieść o dobrym Samarytaninie właśnie nakłada, pokazuje właśnie to kryterium powszechności miłości. Przecież ten Samarytanin nie miał nic wspólnego z tym prawdopodobnie Hebrajczykiem, który został pobity przez zbójców i leżał przy drodze. Ale to jest pewne uniwersalizm, jest też przykazanie miłości. Nie tylko zawężamy ją do naszej wewnętrznej wspólnoty. Ale oprócz tego uniwersalnego przykazania miłości istnieje również konieczność specyficznie właśnie eklezjalna, kościelna, by w kościele jako rodzinie żaden z jej członków nie cierpiał, gdy jest w potrzebie. Taki jest sens słów listu do Galatów, a zatem dopóki mamy czas, czyńmy wszystkim dobrze, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. No bardzo takie dla mnie mocne słowa, rzeczywiście, żeby nikt w jakiejś wspólnocie naszej nie cierpiał z jakiegoś powodu. To nie musi być też materialna pomoc, prawda? Jest bardzo wiele tej pomocy. Nie ma takiego porządku państwowego, najbardziej sprawiedliwego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. To jest tak szerokie pole, że państwo nie dotrze wszędzie. Wielu z was też tutaj, jak już się zdążyłem dowiedzieć, pracuje w różnych organizacjach pomocowych. To sami wiecie, że to jest kropla w morzu potrzeb. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność, pisze Benedykt XVI. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się instytucją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy. A więc państwo nie jest w stanie tego wszystkiego zapewnić. Opinie, według których sprawiedliwe struktury czyniłyby zbytecznymi dzieła charytatywne, faktycznie kryją w sobie materialistyczną koncepcję człowieka, założenie, według którego człowiek miałby żyć samym chlebem, a to przykazanie upokarza człowieka i nie uznaje tego, co jest specyficznie ludzkie. Więc to caritas jest czymś więcej niż zwyczajną działalnością, to już mówiłem. Gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, pewno miłości byłbym niczym, nic mi to nie pomoże. Więc działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim uchwytna miłość do człowieka, która karmi się spotkaniem z Chrystusem. Głęboki, osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten sposób dawaniem samego siebie, aby dar nie upokarzał drugiego, to jest też ważne już ostatnie zdanie dzisiejszej konferencji, aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego. Muszę być obecny w tym darze jako osoba. Też bardzo piękne zdanie. Aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego. Muszę być obecny w tym darze jako osoba. To właśnie Benedykt XVI przypomina nam o tym. Możemy dzisiaj na medytacji właśnie te wszystkie tematy jakoś sobie przerobić w sobie. Jest ich dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, coś, co go najbardziej jakoś poruszyło, dotknęło. A więc czy kocham siebie, możemy zacząć od tego. Czego w sobie nie kocham? Może porozmawiać z Panem Bogiem o tym. Właśnie, czy we właściwy sposób, czy nie uciekam może od ludzi, którzy by potrzebowali jakoś mojej miłości, obojętnie czy są grzesznikami, czy są właśnie sprawiedliwymi. Może gdzie widzę przestrzeń tego daru, czy widzę jakąś organizację może, bo o tych organizacjach też Benedykt XVI mówił, gdzie mógłbym może się jakoś zaangażować, czy jakąś pomoc tutaj wnieść. Może mam jakieś kompleksy też, że ja nie mam właściwie co dać nikomu. A więc to też jest sprzeczne w ogóle z całą antropologią. Jak to nie ma człowieka, który nie mógłby nic dać, bo przecież może dać samego siebie. I to jest ten największy dar w dzisiejszym świecie też. Więc tematów do rozważania jest dużo. Niech Pan Bóg nas prowadzi. Amen.
Może trwajmy chwilę w ciszy.